słuchawkach. A teraz zmieniamy temat o, no może nie 180, ale tak 140 stopni. W studiu Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji
Audycji religijnych Polskiego Radia.
Religijnych Polskiego Radia. O, tak jest pełna nazwa. To jest strasznie skomplikowane, te redakcje w Polskim Radiu, bo to się pozmieniało. Kiedyś były zagraniczne, teraz ich nie ma. Teraz są redakcje audycji religijnych Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Albo dobry wieczór, do wyboru, do koloru. Tydzień modlitwy o jedność chrześcijan w roku 2020 jest przed nami, w czwartek 23 stycznia o godzinie 18 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie kazanie wygłosi arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, więc dialog w łonie chrześcijan się rozpoczyna, on trwa, ale będziemy mieli teraz jego apogeum w tym tygodniu.
Tak, mówi się tak już od dawna, że to jest taki karnawał ekumeniczny. Pan już zaczął właściwie od centrum tego tygodnia, który w Warszawie tradycyjnie trwa prawie cały styczeń. Od razu powiem, że program modlitw o jedność chrześcijan nie tylko w Warszawie, ale w wielu innych miejscach Polski dostępny jest na stronie ekumenia.pl, www.ekumenia.pl. Można się tam z tym programem zapoznać. Ten warszawski jest bardzo bogaty. Rzeczywiście 23 stycznia w Kościele Świętej Trójcy na Placu Małachowskiego odbędzie się nabożeństwo centralne i to wyjątkowo nie w niedzielę, bo zwykle odbywało się w niedzielę. A dlaczego? Dlatego, że 23 stycznia przypadnie dokładnie 20. rocznica podpisania przez kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej Kościół Rzymskokatolicki deklaracji o uznaniu chrztu jako fundamencie jedności. To się stało dokładnie 20 lat temu. W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego tę deklarację podpisywał ówczesny przewodniczący Episkopatu i prymas Polski kardynał Józef Glemp, świętej pamięci. Stąd zaproszono jako kaznodzieję właśnie obecnego przewodniczącego komisji, przewodniczącego Konferencji Episkopatu arcybiskupa Gądeckiego. Ten dokument to jest właściwie kluczowy kamień milowy, można powiedzieć, polskiego dialogu ekumenicznego wewnątrzchrześcijańskiego. Owoc wielu lat teologicznych rozmów i dyskusji. To nie było takie proste. Żeby dojść właściwie do prostego wniosku, który zapisany jest w Ewangelii. Jest jeden chrzest, jedna wiara. Tak jak jest jeden Jezus Chrystus, jeden Bóg. W związku z tym, żeby dojść do tego, trzeba było wielu lat wysiłku, ale co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że przedstawiciele siedmiu kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego uroczyście stwierdzają, że chrzest udzielony w każdym z tych kościołów, w każdej z tych wspólnot religijnych jest chrztem ważnym, chrztem zanurzającym nas w śmierć Chrystusa. W związku z tym nie powinno być już takich sytuacji, że ktoś gdzieś przychodzi, na przykład przy okazji małżeństwa.
Ale to jest duża zmiana, bo do tej pory było wiele kościołów, żeby nie mówić sekt protestanckich, które nie uznawały chrztu udzielonego w Kościele katolickim.
Ta zmiana polega jakościowa na tym, że Polska Rada Ekumeniczna, która zrzesza siedem największych kościołów niekatolickich w Polsce, to są te kościoły tradycji protestanckiej, ale to są także kościoły tradycji starokatolickiej, tak jak Kościół Starokatolicki Maria Witów czy Kościół Polsko-Katolicki. Faktem jest, że jeden z tych kościołów należący do Polskiej Rady Ekumenicznej nie podpisał tej deklaracji, to jest Kościół Chrześcijan Baptystów. No i nie podpisały jej także kościoły, które chrześcijańskie, które nie należą do Polskiej Rady, a jest ich mnóstwo. Na przykład wystarczy wspomnieć, że Alians Ewangeliczny, taka organizacja skupiająca kościoły ewangelikalne, liczy ponad 90 różnych struktur. Główną przeszkodą dla tego, że Kościół Baptystów, na przykład Adwentyści Dnia Siódmego, nie podpisali tej deklaracji, jest taka, że w Kościele Baptystów nie uznaje się chrztu niemowląt, nie uznaje się chrztu dzieci. W związku z tym, no nie mnie sądzić, myślę, że to nie byłaby przeszkoda nie do pokonania. W każdym razie to jest kamień milowy, ale historia tych tygodni modlitw o jedność chrześcijan w Polsce jest już bardzo bogata. Warto wspomnieć, że 22 lata temu prawie, bo w roku 1998 po raz pierwszy Rada do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydały wspólnie taki zeszyt na tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, taki zeszyt z modlitwami. Bo tegoroczny tydzień ma swoje hasło. Te hasła są co rok. To hasło tego tygodnia tym razem pochodzi z Dziejów Apostolskich, życzliwymi bądźmy, i zostało przygotowane przez chrześcijan, przez katolików, nie tylko katolików, z Malty, którzy wybrali jeden z najbarwniejszych fragmentów Nowego Testamentu, w którym święty Paweł w swojej podróży misyjnej rozbija się u brzegów Malty i doznaje tam dobrego przyjęcia, gościny, i ma pewne sukcesy, można powiedzieć, ewangeliczne także. Więc to jest to hasło. Chrześcijanie z Malty przygotowali rozważania właściwie na każdy dzień. Każdy dzień ma takie swoje osobne hasło, ale historia tych spotkań w Polsce nie sprowadza się wyłącznie do tego, co już powiedziałem, co nazwałem takim karnawałem ekumenicznym w styczniu, ponieważ te kontakty, no nie tak spektakularne jak w tym tygodniu styczniowym, one się jednak cały rok odbywają. Istnieje coś takiego jak Rada do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Te spotkania są regularne, odbywają się. A dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego? To jest jedno pytanie. I pytanie drugie, dokąd to prowadzi? Ale to zacznijmy od tego pytania, po co?
Po co? Otóż najprościej mówiąc, ekumenizm jest obowiązkiem. Dla chrześcijan, a dla katolików z całą pewnością. Jest obowiązkiem z prostego względu. Chrystus modlił się w Wieczerniku o swoich wyznawców, aby byli jedno. Na skutek, nie czas i miejsce tu na to, żeby to roztrząsać, na skutek ludzkich słabości i grzechów, pychy i tak dalej. Jeden Kościół Chrystusowy został podzielony, rozpadł się. Niewątpliwie jest to niedobrze. Ale mówiąc tak kolokwialnie, zupa się wylała i musimy teraz żyć w rzeczywistości tej wylanej zupy. Otóż wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Do wszystkich nas Jezus Chrystus mówi, bądźcie jedno, to jest moje przykazanie. Tego od was wymagam. To bardzo silnie podkreślił święty papież Jan Paweł II w encyklice Ut Unum Sint. Warto sobie przypomnieć, bo w tym roku mija 25 lat od opublikowania tego tekstu. To jest pierwsza encyklika o ekumenizmie. Bardzo wielu się krzywi na ten tekst i dlatego często się go nie przytacza. To jest tekst, w którym papież bardzo mocno pisze o tym, że Chrystus wzywa wszystkich swoich uczniów do jedności i nie uchodzi niczyjej uwagi, że wszystko to stanowi wyzwanie dla wierzących, którzy muszą je przyjąć. Podkreślam, muszą. Przecież moglibyśmy bowiem uchylić się od uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenie Ewangelii zbawienia przez Chrystusa. Dlaczego też tak jest? Dlatego, że im jesteśmy bardziej podzieleni, tym stajemy się mniej wiarygodni na zewnątrz, dla tak zwanego świata zewnętrznego, bo tak naprawdę więcej nas łączy, niż nas dzieli. Katolicy, co wiem też po sobie, mają duży z tym problem. Chociażby dlatego, że po pierwsze jesteśmy prawie homogenicznym społeczeństwem. Jakby policzyć w tysiącach tych wszystkich wyznawców tych kościołów, to jest naprawdę niewiele. Kilka parafii, kilkanaście parafii katolickich. Tymczasem są to ludzie o bardzo utrwalonej historycznie tożsamości, często z dziada pradziada, w takim, a nie innym wyznaniu, którzy po prostu też po ludzku oczekują traktowania godnego, pełnego szacunku, zrozumienia, wysłuchania, to jasne, ale są też ciekawi tego, jak można w kontekście bycia chrześcijaninem tę swoją wiarę sprawować. I temu też służą te spotkania w różnych kościołach chrześcijańskich, żeby się po prostu sobie przyjrzeć.
Ale tylko jeżeli ma być jedność, o co apelował Jan Paweł II, powołując się na zapisy Ewangelii, to musi być fundament jedności. To jest pytanie, na jakim fundamencie ta jedność ma być budowana, bo powiedział pan dyrektor, powiedział pan redaktor, że jest więcej nas łączy niż dzieli, ale to dzieli jest niezwykle istotne w wielu elementach i te różnice są znacznie bliższe z prawosławnymi, gdzie w zasadzie zdaje się, nie ma teologicznych barier wielce istotnych, no ale wobec baptystów czy adwentystów to różnice teologiczne są spore.
Tak, tu nie chodzi o to, żeby się wyrzekać własnej tożsamości i własnych przekonań. Dlatego podkreślam, że to dla katolika jest szczególnie trudne, dlatego że jestem głęboko przekonany, że Kościół katolicki jest kościołem, który posiada pełnię środków zbawienia. Jest kościołem Jezusa Chrystusa, z pełnią środków zbawienia. Natomiast to też mówi o tym Sobór Watykański II chociażby, w dokumencie Unitatis Redintegratio, w którym podkreśla potrzebę modlitwy ekumenicznej, to jest dekret o ekumenizmie z roku 64, że we wspólnotach chrześcijańskich innych istnieją dary Ducha Świętego i te narzędzia zbawienia są co prawda niepełne, ale są obecne. I teraz pytanie jest takie, czy ja jestem w stanie błogosławić i nawet z ciekawością spoglądać na drogę duchową ludzi, którzy mają mniej niż ja, i czy ja jestem w stanie pojąć, że mogą mnie czymś zaskoczyć albo czymś ubogacić, nie daj Boże.
No ale to jest z drugiej w ogóle strony, możliwe. Jeżeli traktujemy wiarę serio i posłannictwo misyjne serio, no to godząc się na dialog, który nie prowadzi do powrotu na łono Kościoła katolickiego, skazujemy wiernych innych wyznań, no być może na brak zbawienia.
No, niewątpliwie Pismo Święte mówi wyraźnie, każdy, kto swoimi ustami wyzna i w sercu uwierzy, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. A proszę mi wierzyć, bardzo wielu ewangelików wyprzedzi nas do Królestwa Niebieskiego. Być może nawet członków Aliansu Ewangelicznego. Nam jest też trudno się pozbyć takich przekonań, że trzeba wierzyć w określoną ilość zapisanych prawd, albo trzeba je sumiennie wypełnić, tak jak Żydzi w Starym Testamencie, żeby osiągnąć zbawienie. Zbawienie jest łaską, jest darem bezinteresownym, Bożym, tylko jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie przyjąć ten dar. I niewątpliwie można powiedzieć, opatrzność prowadzi po liniach krzywych, to znaczy Bóg dopuścił te podziały. No niewątpliwie, skoro się zdarzyły. I proszę sobie wyobrazić, że cytowany już przeze mnie papież Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei, zapytany przez Vittorio Masoriego o te właśnie kwestie, odpowiedział tak. Oczywiście można zobaczyć w podziałach gorzki owoc grzechów chrześcijan, to jasne. Ale jest też spojrzenie bardziej pozytywne, zrodzone z zaufania do tego, który wyprowadza dobro również ze zła i ludzkich słabości. Może więc, pisze Jan Paweł II, podziały były także drogą prowadzącą Kościół do wielorakich bogactw zawartych w Chrystusowej Ewangelii i Chrystusowym odkupieniu. Może te bogactwa nie potrafiłyby się rozwinąć w inny sposób.
W studio Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji audycji religijnych w Polskim Radio. Panie redaktorze, to jest taka wizja także w polskim kościele, która pokazuje, że można prowadzić dialog ekumeniczny bez nawracania.
Trudno mi się
odnieść. Który będzie trwał aż do paruzji.
To znaczy tak, jeżeli jedność w jakiejś formie się dokona, to będzie ona dziełem Ducha Świętego, niewątpliwie. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy w ogóle nie musieli prowadzić dialogu ekumenicznego, żeby to nie było konieczne, żeby trwał jeden powszechny apostolski Kościół katolicki, ale tak się nie stało. Kościół jest podzielony i musimy się z tym pogodzić w tym znaczeniu, że musimy zdawać sobie sprawę, że żyją obok nas chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który narodził się z Maryi Panny, został męczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zmartwychwstał trzeciego dnia i w nim jesteśmy zanurzeni i ochrzczeni. To jest ten fundament, na którym budujemy. I na tej drodze musimy po prostu pozbywać się, a dla katolika to jest może najtrudniejsze, pozbywać się takiego poczucia własnej wyższości. Na pewno na końcu, który chyba po ludzku jest niemożliwy, bo niemożliwy jest po ludzku, nie wydaje mi się, zewnętrznie, organizacyjnie jedna organizacja kościelna, jeden kościół już teraz nie jest możliwy, ale myślę sobie, że Bóg cały czas skłania nas do tego, żebyśmy siebie przekraczali, żebyśmy patrzyli na tych ludzi jako rzeczywiście na naszych braci, bardziej tak, a nie jako okazji do udowadniania tego, że nie wierzysz w to i tamto. No wiesz, jak możesz.
To każdy, kto jest ciekawy, kto chce spotkać tego innego, w cudzysłowie, w wierze chrześcijańskiej, powinien się udać w czwartek.
O, nie tylko w czwartek, może się udać też w inne miejsca i w innych dniach. Jeszcze raz powiem, że na stronie ekumenia.pl jest program obchodów Tygodnia Modlitw, to znaczy tych miejsc w Warszawie, ale w bardzo wielu innych miejscach w Polsce. Zachęcam Państwa do tego, bo jeżeli na przykład nie mają Państwo, albo nigdy nie mieli, albo mają rzadko kontakt z chrześcijanami innych wyznań, to warto. Oni naprawdę są takimi samymi ludźmi jak my i można z nimi naprawdę bardzo otwarcie rozmawiać. Ale oni oczekują od nas, i to jest ważne bardzo, żebyśmy byli sobą. Jak ja zacząłem pracować w redakcji ekumenicznej, to jedną z rzeczy, które mnie troszeczkę zaskoczyły, było to, że w rozmowach czy dyskusjach oni oczekują, żebym ja był sobą. To znaczy, żebym był katolikiem, który wierzy w to, w co wierzy, żebym powiedział, jak ja pewne rzeczy widzę. Oni chcą być wysłuchani, jak oni je widzą, i pytanie, czy my możemy coś z tym razem zrobić. Oczywiście mam wiele rozterek, oni też, ale nie mamy odwrotu z tej drogi. Nie mamy z tej drogi odwrotu. Jeszcze raz zacytuję na koniec encyklikę Utunum Sint. Tam święty Jan Paweł II pisze o tym, że ekumenizm jest nakazem chrześcijańskiego sumienia. A co to znaczy? To znaczy, że nas powinno boleć to, że jesteśmy podzieleni. Boleć. Nie powinniśmy być zadowoleni z tego, że fajnie, że są różne kościoły, sobie przychodzimy, wychodzimy, tylko to jest rana, której my sami nie jesteśmy w stanie zagoić, ale ona ma nas dotykać.
Powiedział Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji audycji religijnych w Polskim Radiu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia i do usłyszenia na antenie Radia Wnet 17.